umowy zlecenia i działalność gospodarcza będą zaliczane do stażu pracy. Posłuchajcie, co oznacza to w praktyce. Hiszpania wychodzi naprzeciw Donaldowi Trumpowi i przyspiesza procedury wydawania wiz osobom chcącym studiować w Stanach Zjednoczonych. Później w faktach Kraków i zaproszenie na zbliżające się szturalia. Umowy na zlecenie i jednoosobowa działalność gospodarcza będą się wliczać do stażu pracy. Taki projekt zmian przyjął we wtorek rząd. Teraz trafi on do Sejmu. Co zmieni się dokładnie? To sprawdzał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
Osoby, które przez lata na przykład były zatrudnione na umowie zlecenie, miały małą firmę, świadczyły usługi agencyjne, a teraz pracują na umowie o pracę, mogą wliczyć czas przepracowany na innych formach zatrudnienia do stażu pracy. Dzięki temu będą mieć łatwiejszy dostęp do dłuższego urlopu, bo jego długość obliczana jest właśnie w oparciu o staż pracy. Dodatkowo mogą liczyć na różnego rodzaju dodatki stażowe. Ci, którzy pracowali na umowach o dzieło, niestety nie skorzystają ze zmian. Nowe przepisy ich nie uwzględniają.
Badania laboratoryjne potwierdziły obecność na kąpielisku termalnym na Słowacji ameby, niebezpiecznego pierwotniaka. W ubiegłym tygodniu po wizycie na tym właśnie kąpielisku z powodu infekcji mózgu zmarł 11-letni chłopiec. O szczegółach tej tragedii reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
11-letni Tomasz zmarł zaledwie kilka dni po wizycie na kąpielisku termalnym w Szturowie, tuż przy granicy z Węgrami. Stąd podejrzenie, że właśnie tam mógł się zakazić. Lekarze byli bezradni wobec zniszczeń, jakich dokonał pasożyt w jego mózgu. Śmiertelność w wyniku zakażenia amebą wynosi niemal 99%. Kąpielisko, w którym znajduje się 10 basenów z wodą termalną, zostało zamknięte. Służby sanitarne Słowacji potwierdziły, że w 10 z ponad 100 próbek wody pobranych w różnych miejscach akwaparku w Szturowie wykryto dwa gatunki ameb. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy kąpielisko zostanie ponownie otwarte.
Rząd Hiszpanii ułatwia procedury wizowe dla studentów, którzy ze względu na politykę prezydenta Donalda Trumpa nie mogą kontynuować nauki w Stanach Zjednoczonych. Hiszpańskie konsulaty w USA mają przyspieszyć wydawanie wiz, które pozwolą również na pracę w niepełnym wymiarze godzin. Hiszpania, będąca jednym z najpopularniejszych kierunków dla studentów z USA, widzi w tej sytuacji szansę na rozwój gospodarczy. W faktach wracamy teraz do kraju. Ponowne przeliczenie wszystkich głosów oddanych w drugiej turze wyborów prezydenckich nie jest możliwe, przekonują eksperci. Żądanie, które wraca w debacie publicznej, zatem nie wchodzi w grę.
Co więcej, byłaby to próba przeprowadzenia trzeciej tury wyborów. Są dwie tury, trzeciej tury nie ma.
Zauważał w radiu internetowym RMF24 konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski. Inni eksperci w dziedzinie prawa, z którymi rozmawialiśmy, problem z legalnością wyborów widzą zupełnie gdzie indziej. Opinię zebrał Tomasz Skory. Co jest według nich problemem?
Skoro zaczynamy od profesora Piotrowskiego, to nie tylko nie widzi on podstaw, ale i sensu ponownego liczenia głosów, bo skutek byłby według niego taki.
Jedni będą wierzyli, że prezydentem jest ten, który wygrał wybory, a drudzy będą wierzyli, że ten, który wygrał przeliczanie.
Tymczasem większość prawników problem widzi zupełnie gdzie indziej.
Sytuacja, w której najważniejszy sąd w kraju nie jest właściwie obsadzony, jest sytuacją tragiczną.
Mówi profesor Marcin Matczak o Izbie Sądu Najwyższego, która ma orzekać o ważności wyborów. Profesor Marek Chmaj też uważa ją za fałszywą, ale uznanie przez nią ważności wyborów uznaje za wręcz zbędne.
Czy stwierdzi fałszywa, czy nikt nie stwierdzi, nie ma to związku. Z konstytucji wynika domniemanie legalności ważności wyborów.
Według prawników więc liczenia wszystkich głosów nie będzie, a Karol Nawrocki w sierpniu obejmie urząd prezydenta.
Świat kultury w faktach.
Pokaz seksmisji w kopalni soli w Wieliczce, gdzie ponad 40 lat temu był kręcony film Juliusza Machulskiego z niezapomnianym Jerzym Szturem, znalazł się w programie pierwszego festiwalu Szturalia, który odbędzie się w Krakowie już niebawem.
Jerzy Sztur ciągle żyje w nas, w polskiej kulturze i dlatego to wszystko przypominamy, co się chociaż da w małym wycinku przez kilka dni, a więc filmy, spektakle, muzykę z jego niezapomnianych dzieł, zarówno tych poważnych, melancholijnej muzyki autorstwa Preissnera, Abla Korzeniowskiego, ale też tej muzyki estradowej od słynnego Śpiewać każdy może do słynnego wykonania utworu komisarza ryby Orła Cień.
Zapowiadał Marcin Mikos, członek Komitetu Organizacyjnego Szturaliów. Festiwal w Krakowie od 3 do 6 lipca. Wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM i zaczynamy od cytatu. Gdy oczy świata zwróciły się w kierunku Bliskiego Wschodu, Rosja prowadzi międzynarodową układankę. W rozmowie z Tomaszem Terlikowskim Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreślała to. Zdaniem minister funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050 wsparcie dla Ukrainy powinno być większe. Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa także o ostatnie doniesienia ze strony ukraińskiej dotyczące planowanego zamachu na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
Ciężko oceniać, znaczy ja jestem najdalsza, żeby komentować teraz, co się rzeczywiście tam dzieje w wewnętrznych sprawach ukraińskich. Znaczy z naszej strony najważniejsze jest, że my wiemy, gdzie stoimy i musimy przypominać o rosyjskiej agresji, zwłaszcza w tym kontekście irańskim, który teraz się dzieje, bo naprawdę cała uwaga zjeżdża od Ukrainy.
I no właśnie, co w tej chwili robi Rosja? Bo to jest fascynujące, znaczy, no bo Rosja... widzimy, Rosja wygląda na to, że nie tylko popcorn spożywa obecnie Władimir Putin, nie wiem, czy to zdrowe w jego przypadku, ale
no, on
z całą pewnością zaciera
ręce. Umie o swoje zdrowie zadbać, co z przykrością konstatuje. Natomiast Rosja absolutnie nie spożywa popcornu, tylko układa się międzynarodowo, a przede wszystkim trwa bardzo agresywna, bardzo taka krwiożercza, bezwzględna inwazja rosyjska na Ukrainę z atakowaniem straszliwym, krwawym celów cywilnych, już w ogóle bez żadnego opamiętania. I to jest też niesamowite, nawet w naszych mediach to się już coraz mniej przebije, a na Zachodzie, w świecie tego już prawie w ogóle nie ma, dlatego chociażby, że ja tu nikogo nie krytykuję, ja rozumiem, że oczy wszystkich skierowały się na Bliski Wschód i dlatego my jako Polska powinniśmy przede wszystkim dbać o nasze bezpieczeństwo i tak budować informacje i narracje wokół Ukrainy, jak służy to naszemu bezpieczeństwu, więc nie tyle mówić o jakichś wewnętrznych sprawach, niech oni sobie je mają na Ukrainie, a mówić o trwającej, straszliwej agresji rosyjskiej, która zabija dziesiątki, a czasem setki ludzi tydzień po tygodniu. Ukraina jest w bardzo ciężkiej sytuacji i Ukraina potrzebuje wsparcia swoich sojuszników dzisiaj bardzo.
Ma to wsparcie wystarczające?
To wsparcie zawsze większe dawałoby większe skutki. Ja osobiście uważam, że powinno być większe. Polska robi bardzo dużo. Niemniej my zawsze musimy pamiętać, że niestety to my graniczymy z Rosją, a nie wszyscy inni, którzy są dalej, a Rosja jest bardzo niebezpieczna. W tym kontekście może drobna rzecz, ale ważna. W tym tygodniu będzie pierwszy w ogóle w historii Unii Europejskiej szczyt północno-wschodnich regionów Unii w Białowieży z inicjatywy mojej i wiceprzewodniczącego Rafaelo, Komisji Europejskiej Rafaelo Fito. No bardzo taki ważny sygnał ściągający uwagę Unii Europejskiej na te regiony północno-wschodnie, regiony graniczne, graniczące z Rosją, z Białorusią, z Ukrainą, które niosą szczególny ciężar sąsiedztwa.
Ale co z tego będzie wynikać? Z tego, że w Białowieży piękne miejsce, fantastyczne, spotkają się przedstawiciele państw unijnych. Co ma z tego wynikać dla tych terenów?
Dwa wymiary. Pierwszy jest taki, którego nie należy umniejszać, że samo ściągnięcie uwagi i pokazanie, działamy razem, wszystkie kraje graniczące, mające tę granicę, trudną granicę, współpracują
z
totalitarnymi dwoma reżimami i krajem, który jest ofiarą inwazji jednego reżimu i współpracy drugiego reżimu. Także tak to wygląda, że te kraje jesteśmy w stanie razem zebrać i one wspólnie z nami współpracują i pokazują, że te regiony potrzebują wsparcia inwestycyjnego i o tym wsparciu inwestycyjnym, o ewentualnym takim funduszu inwestycyjnym dla tych regionów będziemy rozmawiać. Wiadomo, że trwa bardzo zacięte negocjacje o przyszłej perspektywie finansowej i odbierajmy to też w tym kontekście.
Znaczy, pieniądze tak będą po prostu dla tego terenu.
Ja nie mogę powiedzieć na 100% będą, ale mogę powiedzieć, że my bardzo asertywnie walczymy o dobrą dla nas, ale też dobrą dla tych regionów przyszłą perspektywę finansową i zorganizowanie tego szczytu. Współgospodarzem tego szczytu wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej z Włoch, który po licznych rozmowach naprawdę nabrał głębokiego przekonania, że zainwestowanie w te regiony jest bardzo ważne dla całej Komisji, dla całej Unii Europejskiej, to już jest bardzo znaczące.
Kluczowe pytanie, dlatego że coraz częściej ja nawet w Polsce słyszę od ludzi, tam się nie opłaca inwestować, już szczególnie na Suwalszczyźnie, bo to są tereny zagrożone geostrategicznie.
To jest bardzo zła i nieprawdziwa, krzywdząca narracja, ale ciężko z taką narracją walczyć w sytuacji, kiedy obok, za granicą jest wojna. Po prostu rzeczywiście ten strach takim ciemnym cieniem się na te regiony kładzie.
Ale jak czyta media litewskie, pani minister, to one się boją naprawdę. To znaczy, to nie jest tylko taki cień, który się kładzie, tylko to jest świadomość dramatycznej sytuacji.
Ale ja też mówiąc z całą powagą też o sytuacji wyborczej w Polsce, że powiążę te dwie rzeczy i jakoś nie uśmiecha mi się nawet do jakiegoś prześmiewczych tutaj myślenie. Myślę o niezwykle poważnej sytuacji geopolitycznej, w której się znaleźliśmy. Rosja to nie są żadne żarty i dlatego jest taka współpraca wszystkich tych krajów. Będą nawet Węgrzy, tak, z którymi wiadomo, że jest ciężko na tym szczycie. Wszystkich tych krajów graniczących z Białorusią, Rosją, Ukrainą, to pokazuje, że różnice różnicami, ale jednak wszyscy razem się jednoczymy i mówimy, te regiony potrzebują wsparcia. Naszym celem strategicznym jest walczenie, nie utrzymanie pokoju, a to oznacza robienie wszystkiego, żeby Rosję trzymać jak najdalej i częścią tego jest inwestycyjne wspieranie.
Wróćmy jeszcze na chwilę do polskiej polityki, pani minister. Będą rozliczenia w Polsce 2050, powyborcza?
My przyjęliśmy wynik z pokorą. Nie obracamy tego wyniku, nie mówimy, że ktoś jest winny albo nie wiadomo,
mówicie, że rząd jest winny.
Co się stało. My mówimy, że to jest pokora, powinna się rozciągnąć z nas na całą koalicję i wszyscy powinni przemyśleć, co się zdarzyło nie tak, żeby pójść z nowym impetem do przodu. Myśmy swoją lekcję przerobili.
I już wiecie, gdzie pójdziecie?
Oczywiście. Wyszliśmy z bardzo jasnym programowym celem, czego chcemy. Mało, że wyszliśmy z programowym celem, czego chcemy z Polską, z piątką Polski 2050, to zaprezentowaliśmy też krok po kroku, jak to będziemy
to
wdrażać.
To jest program dla rządu.
I już to wdrażamy. To
pytanie
jest
dla
nasz
Polski
wkład
2050.
W programie dla rządu. Ale czym jest Polska 2050? Nasz sens jest o zmienianiu Polski i o komunikowaniu tego, co dowozimy ludziom.
Dochodzą mnie takie słuchy, że będziecie troszeczkę w prawo skręcać, to prawda?
Jesteśmy formacją centrową. Zawsze nią byliśmy.
Ale społeczeństwo skręciło w prawo.
My jesteśmy formacją centrową i ja myślę, że dzisiaj Polska takiej formacji centrowej, która centrowa to nie znaczy uśredniająca, to znaczy taka, która nie godzi się na skrajne radykalizmy. To jest dzisiaj centrowość, przy czym taka centrowość, którą ja bym określiła po pierwsze odważny rozwój, a po drugie tacy społeczni wolnościowcy, czyli my rozumiemy wolny rynek przede wszystkim przez kupujące i przez ludzi, a nie przez wielkie korporacje.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Całość jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.